Czas Chruszczowa. Stalin mówił, że bez niego jesteśmy jak ślepe kocięta. Chruszczow zdjął biały kapelusz i przetarł chusteczką łysinę. Dzień był gorący i bezwieczny, więc upał dawał się tym bardziej we znaki. A Beria nas potopi, jak ślepe kocięta, w jednym worku. Malenkow, któremu dokuczała tusza, pocił się nadmiernie. Na jasnej lnianej koszuli widać było ciemne plamy potu spływającego dużymi kroplami po nalanym karku. — Siądźmy tam — wskazał ławkę w cieniu drzew. — Zaraz Masza przyniesie coś zimnego. — Masza! Pić się chce! — krzyknął w stronę domu. — Byleby tylko źle nie zrozumiała i wódki nie przyniosła — zachichotał Chruszczow. — Pić wódkę w taki upał? To wykroczenie przeciw dyscyplinie partyjnej. Malenkow machnął ręką, nie był skory do żartów. Cała sytuacja bardzo go niepokoiła. Wyczuwał, że Beria coraz silniej mu zagraża, ale jednocześnie obawiał się otwarcie opowiedzieć się przeciwko niemu, gdyż szef aparatu bezpieczeństwa miał w ręku ogromną siłę. Należało go obezwładnić, zanim zdąży z niej skorzystać. To trudne, powiedział na głos, zapominając, że nie wyjawił wcześniejszych myśli. Chruszczow wiedział jednak doskonale, co trapi Malenkowa. Wojsko jest większą siłą niż dywizje NKWD, stwierdził. Ale wielu najwyższych oficerów Armii Czerwonej opowiada się za Berią. Malenkow nie dawał się przekonać. Na przykład dowódca moskiewskiego okręgu wojskowego, generał Artiemiew, w czasie wojny dowodził oddziałami NKWD. Teraz jawnie popiera Berię. A co możemy zrobić bez wojsk moskiewskiego okręgu? No, ściągnąć wojska z innych okręgów. Chruszczow nie rezygnował. Wiedział, że od tej rozmowy zależy przyszłość. Przygotowywał się do niej od dawna i wyczekiwał stosownej chwili. Wreszcie Malenkow zjechał do swej podmoskiewskiej daczy i Chruszczow, nie zapowiedziawszy wcześniej wizyty, przyjechał tam. Obawiał się rozmawiać w Moskwie, gdzie wszędzie były podsłuchy i ludzie Berii. W armii jest i wielu zagorzałych wrogów Berii, na przykład Żukow. Chruszczow był zadowolony, że przyszło mu na myśl to nazwisko. W 1946 roku, gdy Stalin, obawiając się popularności i znaczenia marszałka, postanowił go zniszczyć, Beria zajmował się zbieraniem dowodów przeciwko Żukowowi, który doskonale o tym wiedział. Na schodach prowadzących do domu pojawiła się dziewczyna trzymająca na tacy butelki z kwasem chlebowym i szklanki. — W tej wsi mają najlepszy kwas chlebowy, jaki kiedykolwiek piłem w Rosji. Malenkow rozpromienił się na moment. Chruszczow wiedział, że bez poparcia tego człowieka spisek przeciw Berii nie ma szans. Gdyby Malenkow zdecydował się do niego przyłączyć, wówczas łatwo byłoby pozyskać innych wpływowych sojuszników. — A kto pójdzie za nami poza Żukowem? — zapytał Malenkow, nalewając kwasu do szklanek. — No, nie lekceważyłbym Żukowa, to jest realna siła. Nam jednak, Chruszczow wypowiedział z naciskiem nam, powinno zależeć szczególnie na Bułganinie. On może nam zjednać wielu oficerów. Znam go dobrze. Pracowaliśmy razem w Moskwie w latach 30. Tak? Malenkow odgarnął kosmyk włosów spadające na czoło. W każdym grymasie, każdym geście widać było, że targają nim sprzeczne uczucia. No, jeżeli nie usuniemy Berii teraz, to on usunie nas później i dobrze o tym wiesz. Pamiętasz przecież, co już straciłeś, powiedział twardo Chruszczow. To był dobry argument. Malenkow zdawał sobie sprawę, że w ciągu 3 miesięcy, które upłynęły od śmierci Stalina, jego pozycja stale słabła, a Beria swoją wciąż wzmacniał. Przegramy my i przegra Związek Radziecki, mówił dalej Chruszczow. Beria wyprzeda wszystko, odda naszym wrogom, tak jak zrobił to już w NRD. Musisz się zgodzić. Wystarczy, jeżeli do porządku obrad prezydium wpiszesz dyskusję na temat ostatnich działań Berii. Resztę zostaw mnie. Wygramy z nim, działając z twardych, pryncypialnych pozycji partyjnych. Malenkow milczał przez chwilę. No dobrze, powiedział wreszcie, a co z pozostałymi? Chruszczow rozpromienił się. Po sprawie niemieckiej Mołotow nie ma już złudzeń i jest po naszej stronie. Z Bułganinem, jak mówiłem, nie powinno być problemów, gdyż Beria groził, że pozbawi go stanowiska. Saburow nas poprze. Woroszyłow i Mikojan są poplecznikami Berii. Ich nie uda się przeciągnąć na naszą stronę. Pozostali dostosują się do sytuacji. Beria szybko zdał sobie sprawę, że Chruszczow jednoczy siły przeciwko niemu i prawdopodobnie przewidywał, że dojdzie do rozgrywki na forum partyjnym. Zadzwonił do Mołotowa i zaproponował, aby ten opowiedział się po jego stronie. To ty powinieneś poprzeć naszą grupę, odparł Mołotow. I rozmowa się zakończyła. Beria zlekceważył Chruszczowa. Uznał, że tamten nie ma dość sił, aby mu zagrozić. I co najwyżej dojdzie do wymiany zdań w czasie jakiegoś posiedzenia prezydium. A tymczasem Chruszczow działał bardzo sprytnie. Nade wszystko starał się nie zrobić ruchu, który mógłby zdradzić wrogowi jego prawdziwe zamiary. Szybko przeciągnął na swoją stronę większość członków prezydium, zapewniając, że w czasie obrad podejmą odpowiednią decyzję. To byłby pierwszy krok. Później należało aresztować Berię, a to wydawało się bardzo trudne, gdyż pod jego rozkazami były w Moskwie dwie dywizje specjalnie przygotowane do walk z tłumem i walk ulicznych. Podlegały mu wszystkie straże na Kremlu, a włączenie do spisku kogokolwiek z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych było nieprawdopodobne, ponieważ główne stanowiska zajmowali najbardziej zaufani ludzie Berii. Chruszczow mógł jedynie liczyć na poparcie wojska. Generalicja sowiecka, choć tradycyjnie starała się trzymać z dala od polityki, po ostatnich decyzjach w sprawie NRD wykazywała wyraźną niechęć do Berii. Generałowie obawiali się ponadto, że zechce on pomniejszać znaczenie armii, faworyzując funkcjonariuszy policyjnych. Jednakże Chruszczow zdecydował się sięgnąć po pomoc wojska dopiero w ostatniej chwili, zmniejszając tym samym do minimum ryzyko zdrady. Dopiero 26 czerwca 1953 roku o 9 rano zadzwonił do Moskalenki, dowódcy obrony powietrznej Moskwy, i poprosił o wskazanie kilku najbardziej zaufanych oficerów. Jeszcze nie wyjawił, w jakim celu. Zapytany wskazał generała Batijskiego, szefa sztabu sił powietrznych, i trzech innych oficerów – Zuba, Baskowa i Juferewa. Kilka minut później do Moskalenki zadzwonił marszałek Bułganin z rozkazem przysłania wskazanych oficerów z bronią do Ministerstwa Obrony. Towarzyszu marszałku, meldujemy się na rozkaz. Batijski i trzej oficerowie weszli do gabinetu ministra. Dziękuję za punktualne przybycie. Bułganin podniósł się zza biurka i nerwowo spojrzał na zegarek. Waszym zadaniem będzie aresztowanie Berii, który sprzeniewierzył się dobru naszej partii i ojczyzny. Macie broń? Zgodnie z rozkazem zabraliśmy broń osobistą. Generał wskazał na kaburę pistoletu. Obawiam się, że nasze siły są jednak za szczupłe. Bułganin patrzył uważnie na czterech wojskowych. Czy możecie wskazać innych zaufanych towarzyszy, którzy mogą niezwłocznie przybyć do ministerstwa? Na parterze widziałem marszałka Żukowa, podpowiedział któryś ze stojących z tyłu oficerów. No tak, zapomniałem, że ma być tutaj. Bułganin podszedł do telefonu i rozkazał odnaleźć marszałka. Poza tym może być Breżniew, Niedzielin, Getman, Szatiłow i Pronin, wyliczał po namyśle Batijski. Bułganin skrupulatnie zanotował nazwiska na kartce. Towarzyszu ministrze, marszałek Żukow jest w sekretariacie. W drzwiach stanął oficer dyżurny. Proście i od razu odnajdźcie tych oficerów. Bułganin podał dyżurnemu kartkę. Niech natychmiast przyjdą do mnie. To jest rozkaz najwyższej wagi. Witam cię, Georgij. Wyciągnął rękę w stronę wchodzącego marszałka. Mamy niewiele czasu, aby wyjaśnić całą sytuację. Za kilkadziesiąt minut prezydium Komitetu Centralnego zwolni z obowiązków Ławrentija Berię. trzeba go bezzwłocznie aresztować, gdyż w przeciwnym razie to on aresztuje całe prezydium. Weźmiesz w tym udział? Na twarzy Żukowa rozlał się szeroki uśmiech. Nie powiedział nic. Położył na biurku bułganina czapkę, którą dotychczas trzymał pod ręką, usiadł na krześle i wyciągnął papierośnicę. Przez kilka lat Beria usiłował go zniszczyć. Zbierał dowody rzekomych przestępstw marszałka, aby go uwięzić i postawić przed sądem, który bez wątpienia wydałby wyrok śmierci. Nie udało mu się, gdyż Żukow miał mocną pozycję w wojsku i był bardzo popularny. Ale Beria sprawił, że marszałek przez lata żył w panicznym strachu, co zakończyło się zawałem serca. Wezwani oficerowie przybyli bardzo szybko. Gdy zebrali się w gabinecie ministra, okazało się, że nikt z nich nie ma broni. Bułganin odpiął kaburę z pistoletem i wręczył ją Breżniewowi. Pozostali mieli działać nieuzbrojeni. Za chwilę wsiądziecie do dwóch samochodów, mojego i towarzysza Żukowa, rozpoczął wyjaśnienia. Ale jest nas 11, będzie ciasno, odezwał się Żukow. Nie chodzi mi o wygodę, ale straż może zwrócić uwagę na przeładowane samochody. Jeszcze bardziej będzie podejrzane, jeśli wjedzie więcej samochodów. Zaciągniemy zasłonki, to wartownicy nie zobaczą, kto jest w środku. Potem pójdziecie do pokoju przyjęć obok sali posiedzeń. Na sygnał wejdziecie do sali i aresztujecie Berię. A kto da sygnał i jaki? Dowiecie się na miejscu. Życzę powodzenia. Oficerowie wstali i ruszyli w stronę wyjścia. Na Kreml wjechali bez przeszkód. Przed pokojem recepcyjnym stali już Bułganin i Chruszczow. Według innej wersji Malenkow i Mołotow. Poinformowali oficerów, że sygnał przekaże asystent Malenkowa. Ostatnie starcie. Chruszczow pochylił się w stronę Malenkowa. Otwórz naradę i oddaj mi głos, szepnął. Malenkow zdawał się nie słyszeć tych słów. Wyciągnął z kieszeni chusteczkę i rozłożył ją. Najwidoczniej chciał zyskać na czasie. Przetarł twarz. Nie mógł podjąć decyzji. Wiedział, że od słów, które za chwilę wypowie, zależeć będzie bardzo wiele. Być może nawet jego życie. Czuł, że wszyscy patrzą na niego. Zaczął mówić, ale tak cicho i tak powoli, że Chruszczow nie czekał dłużej. Obawiał się, że misternie montowany spisek rozleci się nagle, bo spiskowcom zabraknie odwagi i zdecydowania. Wstał. Też był bardzo zdenerwowany. Mówił niewyraźnie, nieskładnie. Słowa z trudem przeciskały mu się przez gardło. Jest jeden temat dzisiejszej narady. Antypartyjna, rozbijacka działalność imperialistycznego agenta Berii. Jest propozycja wykluczenia go z prezydium i komitetu centralnego, wydalenia z partii i oddania pod sąd. Kto jest za? Beria słuchał tego z wyraźnym zdziwieniem. O co chodzi, Nikita? Co ty tam bełkoczesz? Te słowa rozsierdziły Chruszczowa. Zdążył ochłonąć i rozpoczął mowę oskarżycielską, zarzucając Berii współdziałanie z ruchami nacjonalistycznymi w Baku w 1918 roku. Zarzucił mu dążenie do ustanowienia rządów dyktatorskich i rozbicia Związku Radzieckiego. Później głos zabrali Bułganin i Mołotow. Wypowiadali się w tym samym duchu. Mikajan usiłował bronić Berii, który z kamienną twarzą przysłuchiwał się oskarżeniom. Czyżby był pewien swojej siły, wiedząc, że w pokoju obok czeka jego straż przyboczna? Dyskusja dobiegła końca. Głos powinien zabrać Malenkow, ale znowu wpadł w panikę i zamiast wygłosić przemówienie podsumowujące dyskusję, nacisnął ukryty pod blatem stołu przycisk uruchamiający dzwonek w pokoju asystenta. Ten wezwał oficerów. Pierwszy z pistoletem w dłoni wkroczył Żukow, tuż za nim inni oficerowie. Na ich widok kilkunastu zebranych zerwało się z krzeseł. Chruszczow znakomicie przygotował spisek. Niewiele osób na tej sali wiedziało, że w pewnym momencie wejdą uzbrojeni ludzie. Tylko on, Bułganin, Malenkow i Mołotow nie podnieśli się na widok oficerów. Spokojnie, towarzysze, siadajcie. Żukow skierował się w stronę Berii. Kazał mu wstać i przystąpił do rewidowania. Znalazł kartkę ze słowem alarm. Beria miał nadzieję, że uda mu się w jakiś sposób podać tę kartkę swoim ochroniarzom. Ale nie dano mu szansy. Wyprowadzono go do przyległego pokoju. Teraz należało wywieźć Berię z Kremla, co było trudniejsze niż aresztowanie. Można się było spodziewać, że ludzie z ochrony zaczną szukać swojego szefa. Może dojść do walki, a oficerowie uzbrojeni byli tylko w pistolety. Nie mieli więc szans na wygranie starcia z żołnierzami wyposażonymi w pistolety maszynowe i granaty. Musieli czekać, aż zapadnie zmrok, aby można było bezpiecznie przeprowadzić aresztowanego do samochodu i wywieźć za bramę. Beria ciągle liczył, że uda mu się zaalarmować straż. W pewnym momencie poprosił, żeby wypuszczono go do toalety. Żukow nie zgodził się. Ludzie z ochrony Berii zaniepokoili się nieobecnością szefa dopiero wieczorem. Po 22:00 do gabinetu, obok którego trzymano Berię, wszedł generał Maslennikow, zastępca ministra spraw wewnętrznych oraz pułkownik Własich, zwolniony z więzienia po śmierci Stalina. Co się stało z towarzyszem Berią? Krzyknął Maslennikow do generała Moskalenki. Zebranie już się skończyło. O co tu chodzi? Spokojnie, generale, przerwał mu Moskalenko. Podszedł do biurka, podniósł słuchawkę i wykręcił numer telefonu Bułganina. Towarzyszu ministrze, jest tutaj generał Maslennikow i domaga się informacji, co się stało z towarzyszem Berią. Słuchał przez chwilę tego, co mówił Bułganin i bez słowa podał słuchawkę Maslennikowi. Nie wiadomo, co powiedział minister obrony, ale Maslennikow odłożył słuchawkę i bez słowa wyszedł z gabinetu. Być może uznał, że nie ma już szans uratowania Berii, a jedyne, co może zrobić, to ratować własną skórę. Nie na długo. Po procesie Berii popełnił samobójstwo. Koło północy spiskowcy działający na zewnątrz budynku zebrali 5 samochodów, które wysłano na ulicę Kirowa do dowództwa obrony powietrznej Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Stamtąd zabrano 30 uzbrojonych oficerów, którzy przyjechali na Kreml. Bez żadnej trudności otoczyli i rozbroili ochroniarzy Berii, którzy wciąż czekali na powrót szefa. Teraz już można było wyprowadzić aresztowanego i wsadzić go do samochodu. Do drugiego samochodu wsiadł Leonid Breżniew z kilkoma oficerami. Auta bez problemu przejechały przez bramę z paską i skierowały się do budynku strażniczego w więzieniu lefortowskim. Pierwsza część operacji została zakończona. Przebiegła bez żadnych poważniejszych zakłóceń, ale z prawdziwym oporem należało się liczyć dopiero nazajutrz. Zwolennicy Berii mogli rzucić do walki poważne siły. Chruszczow przewidział to i mając poparcie najwyższych dowódców wojskowych, ściągnął do Moskwy 12 transporterów opancerzonych, 20 czołgów T-34, 23 działa samobieżne SU-100, które wyjechały na główne ulice. To był silny argument. Dywizje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przeznaczone do zwalczania demonstracji, nie miały ciężkiej broni. Były bez szans wobec oddziałów dysponujących bronią pancerną. Jednak ze względu bezpieczeństwa następnego dnia przewieziono Berię z więzienia lefortowskiego do bunkra sztabu generalnego w pobliżu rzeki Moskwy. Masywny budynek, wpuszczony na 2 piętra w głąb ziemi, wybudowano jeszcze w czasie wojny jako zapasowy punkt dowodzenia i niewiele osób wiedziało o jego istnieniu. Jednocześnie zamachowcy przystąpili do unieszkodliwiania najbliższej rodziny i współpracowników Berii. Żona Nino i 28-letni syn Sergo zostali zatrzymani w podmoskiewskiej daczy, a następnie przewiezieni do różnych więzień. Żadne z nich nie wiedziało, co się stało. Syn był przekonany, że wybuchła rewolucja i siły antykomunistyczne opanowały stolicę. Wszyscy ludzie Berii w Moskwie, na Ukrainie i w Gruzji zostali aresztowani. W stolicy oszczędzono jedynie jego najbliższego współpracownika, Wsiewołoda Mierkułowa, licząc, że może dostarczyć wielu dowodów wzmacniających oskarżenie. On zaś, ratując własną skórę, napisał dwa listy, w których ujawnił szczegóły kariery swojego byłego przyjaciela. Nie omieszkał potępić uwięzionego szefa MWD. Każdego dnia, im bardziej o tym myślę, wspominam imię Berii z większym oburzeniem i niesmakiem, wzburzony, że człowiek zajmujący tak wysoką pozycję mógł zachowywać się tak niegodnie, pisał. Nie to było potrzebne Chruszczowowi. Oczekiwał, że Mierkułow dostarczy informacji o współdziałaniu Berii z musawatystami przeciwko bolszewikom w roku 1918. A skoro tak się nie stało, uznał, że nie warto oszczędzać tego człowieka i kazał go aresztować pod zarzutem współudziału w zbrodniach Berii. Dwaj zastępcy Berii, Iwan Sierow i Siergiej Krugłow, po pierwszych bardzo nieśmiałych próbach wstawienia się za aresztowanym szefem, szybko zdecydowali się działać po stronie Chruszczowa, dostarczając mu cennych materiałów oskarżenia. Od 2 do 7 lipca na plenum Komitetu Centralnego Chruszczow wyjaśniał, dlaczego aresztowano Berię. Stał się panem sytuacji. Na sali nie było sprzymierzeńców obalonego szefa bezpieki, gdyż zostali aresztowani. Ci z członków prezydium, co do których istniało podejrzenie, że nie poprą rezolucji potępiającej Berię, zostali poddani prostej, ale skutecznej presji psychologicznej. Ich wystąpienia przewidziano w dalszej kolejności, tak aby najpierw wypowiedzieli się najwięksi wrogowie Berii – Malenkow, Chruszczow, Mołotow, Bułganin, Kaganowicz. Przedstawili obraz człowieka tak nikczemnego, że nikt już nie odważyłby się stanąć w jego obronie. Anastas Mikojan, który usiłował pozostać lojalny, w końcu przyłączył się do oskarżycieli zarzucających Berii działanie przeciw bolszewikom w 1918 roku oraz szkodnictwo gospodarcze w ostatnich miesiącach. Sekretarz Komitetu Centralnego Szatalin przedstawił wydobytą od ochroniarza Berii Sarsikowa długą listę kobiet, z którymi Beria utrzymywał kontakty seksualne oraz dowodził, że wiele z nich zostało siłą zmuszonych do oddania się szefowi bezpieki. Bakradze, premier rządu gruzińskiego, zeznał, że Beria uzyskał stanowisko w gruzińskiej partii tylko dzięki intrygom i łasce Stalina. Bakradze wyraźnie ratował własną skórę i to mu się udało. Co prawda wydalono go z partii, ale pozostał na wolności. Wynik plenum łatwo było przewidzieć. Zatwierdzono aresztowanie Berii i uchwalono, że należy postawić go przed sądem. 17 grudnia 1953 roku prasa radziecka podała, że prokurator generalny zakończył śledztwo i skierował do sądu akt oskarżenia przeciw Berii i jego 6 wspólnikom. Byli nimi Mierkułow, Dziekanozow, Bogdan Kobułow, Goglidze, Meszik i Włodzimirski. Rozprawa miała się odbyć na podstawie przepisów dekretu z 1 grudnia 1934 roku, który nie przewidywał obecności oskarżonych na sali sądowej, nie dopuszczał możliwości odwołania się od wyroku i stanowił, że wyrok musi być wykonany natychmiast. Według oficjalnych informacji 18 grudnia 1953 roku Ławrenti Beria stanął przed tajnym sądem, oskarżony o zdradę, terroryzm, działalność kontrrewolucyjną w zakonspirowanej grupie, działalność na rzecz obcego wywiadu w latach 1918-19 oraz wiele innych zbrodni kryminalnych, za co groziła kara śmierci przez rozstrzelanie. Prasa podgrzewała atmosferę, zamieszczając całostronicowe artykuły pod wielkimi tytułami: Wznosi się fala społecznego oburzenia. Nie ma litości dla Berii i jego gangu. Opisywano kryminalną przeszłość Berii i jego najnowsze zbrodnie, z których największa miała polegać na próbie rozbicia kolektywnego rolnictwa w celu spowodowania niedoborów żywności. Proces trwał do 23 grudnia. Skład sądu, któremu przewodniczył marszałek Iwan Koniew, był bardzo dziwny, gdyż wśród 8 sędziów było tylko 2 prawników, a pozostali to przewodniczący wszechzwiązkowych związków zawodowych, przewodniczący gruzińskich związków zawodowych, 2 oficerów, zastępca ministra spraw wewnętrznych i sekretarz Moskiewskiego Komitetu Rejonowego Partii. Niemalże wszyscy, poczynając od przewodniczącego Trybunału, marszałka Koniewa, byli blisko związani z Chruszczowem. 24 grudnia prasa poinformowała, że sąd potwierdził oskarżenia i skazał Berię oraz jego 6 wspólników na karę śmierci. Wyrok wykonano prawdopodobnie w bunkrze Dowództwa Obrony Powietrznej, gdzie Beria przez cały czas był więziony. Dziwne jest to, że 6 innych skazanych przewieziono do więzienia na Łubiance i tam rozstrzelano. Dlaczego nie zrobiono tego w bunkrze? Dlaczego zadano sobie trud przewożenia tych ludzi do innego więzienia? Może ich proces odbył się na Łubiance, a proces Berii w ogóle się nie odbył. Całkiem inna rzeczywistość. Czy Beria stanął przed sądem? Do dzisiaj nie ma pewności w tej sprawie. W maju 1956 roku Nikita Chruszczow powiedział delegacji francuskich socjalistów, że Berię zastrzelono w czasie obrad prezydium 26 czerwca, gdyż stawiał opór. We wrześniu 1956 roku przebywającym w Moskwie przywódcom włoskiej partii komunistycznej przedstawił inną wersję. Stwierdził, że Beria usiłował wezwać pomoc i dlatego towarzysze musieli go udusić. 2 dni później Chruszczow odwołał tę rewelację. Swietłana Alilujewa, córka Stalina, była przekonana, że Berię rozstrzelano kilka dni po aresztowaniu, po krótkim, pośpiesznym procesie. Syn Berii, Sergo, twierdził, że ojciec w czasie rzekomego procesu na pewno już nie żył. Przyjaciel powiedział mu, że 26 czerwca z domu ojca słychać było strzały pistoletowe. Gdy poszedł w tamtą stronę, zobaczył żołnierzy wynoszących ciało owinięte w koc. Jeden z sędziów miał powiedzieć synowi Berii, że nie widział po 26 czerwca jego ojca żywego. Te wersje są bardzo prawdopodobne. Malenkow i Chruszczow, dwaj główni zamachowcy, bali się Berii jak ognia. Wiedzieli, że nie wystarczy przekonać towarzyszy z prezydium, iż trzeba Berię pozbawić stanowiska, lecz należy go aresztować i wywieźć z Kremla, co mogło im się wydawać niemożliwe. Mieli pełną świadomość, że jakikolwiek błąd z ich strony, a nawet przypadek, może spowodować wkroczenie do akcji ochroniarzy Berii. Wówczas los zamachowców byłby przesądzony. Może dlatego woleli nie ryzykować i zabili go na miejscu, w sali obrad prezydium Komitetu Centralnego. Ale też wiadomo, że bunkier nad brzegiem Moskwy był w czasie procesu strzeżony szczególnie silnie, co wskazywałoby, że jednak przetrzymywano tam Berię.